Prezydent Słupska, Krystyna Danielecka, wojewódzka prezydent Słupska. Bardzo mi miło, pani prezydent. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry państwu.
Oczywiście dzięki rozwiązaniom techniki łączymy się z panią prezydent telefonicznie. I tak myślę, pani prezydent, na początku wypada pochwalić, bo miasto Słupsk wykupi chryzantemy od gospodarstw ogrodniczych na terenie miasta. Tymi kwiatami mają zostać udekorowane m.in. cmentarze oraz miejskie rabaty. Mówiła pani o tym wczoraj na konferencji prasowej. Ma to oczywiście związek z tym trzydniowym zamknięciem cmentarzy. Czy jest jeszcze jakaś pomoc dla tych osób ze strony miasta, pani prezydent? Czy to, co już zrobiliście, w zupełności wystarczy?
To, co doprecyzuję, my kupujemy kilka tysięcy kwiatów od wszystkich czterech ogrodnic w Słupsku, bo tyle jest w Słupsku działających ogrodnic i tyle ogrodnic zostało poważnym problemem, ale ponieważ pomoc rządowa, o której mówił pan premier Morawiecki, nabiera kształtu w postaci już rozporządzeń i aktów wykonawczych, te ogrodnictwa będą mogły starać się o rekompensatę. W związku z tym podzielimy się tymi kosztami. Część miasta wykupi, część wykupi z naszych wspólnych podatków Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa w imieniu rządu. Jeżeli chodzi o inną pomoc, to postanowiliśmy, że te osoby, które co roku wykupują miejsce po to, żeby z niczami, kwiatami handlować, dorabiając albo do studiów, do nauki, czy do wynagrodzeń, jakie otrzymują z innych źródeł i zawsze handlowali przez piątek, sobota, niedziela przy cmentarzach, muszą zapłacić za zajęcie pasa drogowego. Te osoby z racji uniemożliwienia tej działalności przedsiębiorczej, handlowej, zostaną zwolnione z tej opłaty. Jeżeli zapłaciły już po wydaniu decyzji, zwrócimy im te pieniążki, jeżeli nie zapłacili, zwolnimy ich z konieczności zapłaty.
Pani czuła po sobie, że to na panią może spadła jakaś wina za to, że te cmentarze są zamknięte, mimo że to była przecież decyzja centralna. No, ci przedsiębiorcy nie widzą przecież tych, którzy te decyzje podejmowali, a słyszą osobę, która musiała te cmentarze fizycznie zamknąć.
Przyznaję, że nie. Jestem bardzo często na cmentarzu, szczególnie starym cmentarzu. Właściwie nie ma tygodnia, żebym tam nie była 2-3 razy. Tutaj są moi bliscy, więc znam wszystkich ludzi, którzy na przykład tam prowadzą działalność, ale też bardzo, bardzo wielu mieszkańców miasta. Myślę, że oni bardzo jednoznacznie zrozumieli komunikat, że ta decyzja o obowiązku zamknięcia bram cmentarnych. Brama to także furtka. Żartobliwie mogłabym furtki zostać otwarte, ale mówi się o bramach cmentarnych, jest decyzją organizacji, jaką jest państwo, rząd. Nie jest to decyzja samorządowa. W związku z tym ludzie to czytali jednoznacznie. Nie odczułam żadnego dyskomfortu. Raczej przyjmowałam i ze zrozumieniem rozżalenia ludzi i właściwie przyjęłam bardziej rolę pocieszyciela i tego, który będzie szukał rozwiązania, żeby tym ludziom pomóc.
Od dzisiaj wszystkie samorządowe urzędy w kraju zobowiązane są do pracy zdalnej, no bo w życie wchodzą nowe przepisy, no i to jest również efekt m.in. koronawirusa, albo przede wszystkim. Jak teraz będzie działać Urząd Miejski w Słupsku? Jak będzie działał od jutra, pani prezydent?
Jak się wczytuję dokładnie w Dziennik Ustaw i w kolejne rozporządzenie z dnia 2 listopada, które notabene między nami zostało ogłoszone o północy, a obowiązuje od dzisiaj. To tak sobie myślę, że prawie te rozporządzenia są szybsze niż pogotowie ratunkowe. To jest jednak decyzja kierownictwa danej jednostki organizacyjnej, czy to administracji samorządowej, czy jednostki organizacyjnej samorządu. I nasza decyzja ścisłego kierownictwa jest taka, że nie możemy być urzędem, który zamyka się szczelnie przed mieszkańcami miasta, bo musimy zabezpieczać, co jest tak zapisane w rozporządzeniu, życiowe, egzystencjalne problemy rodzin. A te problemy rodzin czy poszczególnych obywateli dotyczą właściwie każdej sfery funkcjonowania miasta. One muszą być zabezpieczone. Dlatego też nasza decyzja jest taka, że robimy to, co od tygodnia robimy i uważam, że to jest bardzo przytomne i racjonalne. Mianowicie pracujemy w trybie zdalnym i stacjonarnym. To znaczy każdy wydział pracuje w 50% przez 3 dni w trybie zdalnym, a pozostała grupa pracowników danego wydziału pracuje w trybie stacjonarnym tu w ratuszu. Więc realizujemy tak naprawdę zapowiedź pracy zdalnej, ale jednocześnie ratusz funkcjonuje z wszelkimi koniecznymi obostrzeniami, mianowicie maseczki, oczywiście dezynfekcja pomieszczeń, dezynfekcja rąk, straż, która sprawdza wchodzących do ratusza, ale jednocześnie mówimy mieszkańcom miasta, korzystajcie z form zdalnego rzeczywiście komunikowania się, jeżeli to jest możliwe, ale nie w każdym przypadku jest to możliwe, dlatego ratusz pracuje, że tak powiem, w 50% w kontakcie bezpośrednim, w 50% w kontakcie zdalnym, tym bardziej, że czas jest taki, że jesteśmy zobowiązani przygotowywać na przykład projekt uchwały do 15 listopada, a żeby przygotować ten projekt uchwały, właściwie każdy wydział musi być, że tak powiem, na takim bliskim kontakcie, współpracy z panią skarbnik. Dlatego też respektujemy to rozporządzenie i jak powiedziałam, do 4 grudnia pracujemy w systemie, który rozpoczęliśmy już od tygodnia.
A czy łatwo jest przygotować urzędnika do pracy zdalnej? No takie koncepcje nie były do tej pory ćwiczone. Wszystko się działo po prostu w ratuszu. Tam też była cała do tego infrastruktura. Dzisiaj część tych obowiązków trzeba wynieść z urzędu, tak w cudzysłowie oczywiście, i przenieść do domu. Czy to może funkcjonować tak samo jak bezpośrednio w urzędzie? Czy ten urzędnik przeniesiony do domu nadal jest w 100% tym samym urzędnikiem, który pracowałby w ratuszu?
Jest dokładnie tym samym urzędnikiem, zmienia nazwiska funkcji, jaką pełni, tyle tylko, że pracuje zdalnie za pomocą oczywiście sposobów elektronicznego komunikowania się, czyli mamy specjalnie przygotowane procedury, które pozwalają właśnie na pracę zdalną i pracę z domu i te procedury opracowaliśmy sami 10 dni temu, tak żeby były zabezpieczone wszelkie formalności związane na przykład z gwarancją bezpieczeństwa danych. To jest bardzo istotne, tak? Z jakimikolwiek zabezpieczeniami przed wirusem. I te procedury mamy, w związku z tym mamy też taką wiarę w to, że nasi pracownicy, którzy pokazali już umiejętność pracy zdalnej w tym pierwszym etapie pandemii, przypominam, że pracowaliśmy już po części, także zdalnie z tym sobie poradzą, ale ponieważ rzeczywiście nie wszystkie zadania związane z funkcjonowaniem miasta i potrzebami mieszkańców można zdalnie załatwiać, nie ma takiej możliwości, żeby wszystko można było zdalnie, dlatego też uważam, że praca ratusza w takim kształcie, jak powiedziałam, jest po prostu rozsądna, racjonalna i przede wszystkim wspierająca ludzi, bo na przykład rozporządzenie mówi o tym, że musimy tak ustawić pracę administracji, żeby proces inwestycyjny prowadzony przez różne podmioty, także prywatne, nie był zakłócony. Co to znaczy? To znaczy, że musi mieć dostęp do danych z katastry, geodezji, musi mieć dostęp do Wydziału Planowania Przestrzennego, musi mieć dostęp do Wydziału Budownictwa, musi mieć dostęp do Wydziału Zarządzania Funduszami, a tego zdalnie z mieszkańcami miasta nie jesteśmy w stanie zrealizować. Dlatego też, jak powiedziałam, pracujemy także w tym kontakcie z mieszkańcami miasta i to realizuje 50% jak gdyby załogi ratusza. A to sprawia, ten podział ratusza na połowę, że pracownicy tego samego wydziału przez miesiąc się w ogóle nie spotykają. I to jest też forma takiej śluzy zabezpieczającej przed rozprzestrzenianiem się choroby.
Ale czy każdy urzędnik wysyłany do domu dostaje na przykład od miasta komputer, dostaje sprzęt, na którym ma pracować? Czy liczycie na to, że on na przykład będzie robił to na domowym sprzęcie, a przecież w domu na przykład uczą się dzieci w tym samym czasie, bo mają naukę zdalną. Jest wiele problemów, których nie da się tak łatwo pogodzić ze sobą.
I dlatego też biorąc wszystko to pod uwagę, uznałam, że nie tylko nas nie stać, ale byłoby to nieetyczne, żeby wszyscy pracownicy ratusza byli tylko w domach i pracowali zdalnie, a ratusz był zamknięty na 4 klucze, ponieważ nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć narzędzia tego typu wszystkich pracowników. Jeżeli są to laptopy urzędowe, to absolutnie pracownik może skorzystać z tego laptopu i wziąć go. Natomiast pamiętajmy, że pracują na stacjonarnych komputerach i to już nie jest takie proste. W związku z tym rzeczywiście urzędnicy pracują na sprzęcie własnym, stąd te procedury zabezpieczające. Natomiast mam świadomość, że w domach, gdzie są 2 komputery, a uczy się 3 dzieci, jeszcze rodzic urzędnik, to może być bardzo poważny problem z dostępem do tych mediów. Dlatego też taką decyzję podjęliśmy.
Pani prezydent, ilu urzędników słupskiego ratusza zostało dotąd zakażonych koronawirusem? No nie jest tajemnicą, że urząd takich informacji nie chce udostępniać. Zastanawiam się dlaczego. Czy z tego powodu, że tych zakażeń nie ma, czy jest ich tak dużo, że nie chcecie powodować jakiejś paniki na przykład?
Pewnie, że proszę Państwa, zawsze jest pytanie o sens wykorzystania danej informacji. Pewnie, że to nie jest informacja tajna, jeżeli chodzi o ilość, tajna wtedy, jeżeli chodzi o dane osobowe osób, które przechodzą ten stan chorobowy. Mogę powiedzieć, że dzisiaj na zwolnieniach czy na wizytatoriach tylko i wyłącznie domowych szczęśliwie przebywa 20 pracowników Urzędu Miasta. To stanowi mniej więcej 6% wszystkich zatrudnionych. Dlatego też każda choroba to jest bardzo poważny problem. Ta wymaga jakby szczególnej uważności i budzi bardzo wiele lęków, ponieważ jest ciągle to jednak przecież choroba nieznana nam do końca, dlatego też nie upubliczniamy. Natomiast mamy zdiagnozowane wszystkie przypadki, jak powiedziałam dokładnie, jest ich dzisiaj 20 i nie jest to tendencja rosnąca.
Okej, to dobra informacja. No smutna taka, że jednak są osoby zakażone tym koronawirusem. Odbieraliśmy takie sygnały ze strony urzędników, bo mówi pani, że teraz część ich i tak będzie pracować stacjonarnie, oczywiście w takim trybie wymiennym. Natomiast odbieraliśmy sygnały, że nie wszyscy czują się w pełni bezpiecznie. To znaczy, że ich stanowiska pracy nie zostały przygotowane od A do Z, a tylko częściowo są zabezpieczeni. Mają kontakt z petentami, z wieloma petentami, nie tylko ze Słupska, ale z regionu, z powiatu słupskiego i czują się zagrożeni. Ja oczywiście nie chcę mówić, o które wydziały chodzi, bo tutaj zostałem o to poproszony. Natomiast no, są sygnały, że nie wszystko zostało tak dobrze doprecyzowane, tak jakby sobie tego życzyli urzędnicy, żeby czuli się w pracy po prostu bezpieczniej.
Zawsze jest mi strasznie smutno, kiedy ja, bardzo otwarty pracodawca, dowiaduję się, że moi pracownicy nie mają takiego poczucia, że mogą sprawy załatwić tu na miejscu, potrzebują wsparcia, nie wiem, na przykład mediów. Jest mi z tego powodu smutno, ponieważ naprawdę jednym z najbardziej ważnych dla mnie elementów mojej pracy w ratuszu jest budowanie właściwej, dobrej atmosfery, bo tylko w dobrej atmosferze jest dobra praca możliwa, ale oczywiście zdaję sobie sprawę, że z różnych powodów ludzie jeszcze gdzieś wyrażają swoje niezadowolenie i taka jest nasza natura. My w ogóle lubimy wyrażać niezadowolenie bardziej niż zadowolenie, odwrotnie od tego, co ja mam ze swoją osobowością. Ale co to znaczy zabezpieczenie? Wszyscy pracownicy nawet kiedy nie było tego obowiązku, od 3 tygodni chodzimy w maseczkach po korytarzach ratusza, tak się umówiliśmy. Dla własnego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa także innych pracowników i mieszkańców. Mam do dyspozycji środki dezynfekcyjne. Panie sprzątające przechodzą kilka razy dziennie po pomieszczeniach, dezynfekują pomieszczenia. Dzisiaj Urząd Stanu Cywilnego będzie zdezynfekowany bardziej dokładnie, bo tam przychodzą ludzie, na przykład rodziny zmarłych osób, także zmarłych z powodu COVID-u. Natomiast tam, gdzie trzeba, mamy przegrody z plastiku i przede wszystkim, powiedzmy sobie szczerze, mamy jeszcze myślących po obu stronach ludzi, znaczy i tych, którzy przychodzą, wiedzą, że się muszą zabezpieczać, i tych, do których przychodzą petenci, czyli naszych urzędników, którzy wiedzą, że się muszą zabezpieczać, bo nie ma lepszego i pełniejszego gwarantu bezpieczeństwa niż przede wszystkim dbałość o siebie samych i swoje otoczenie. I o to będę apelowała. W związku z tym nie wiem, jakie można byłoby jeszcze innego rodzaju zabezpieczenia zastosować, tym bardziej, że przenieśmy to na nasze funkcjonowanie poza miejscem pracy, poza ratuszem. Druga rzecz, o której będę zawsze mówiła, są takie miejsca pracy, chociażby duże zakłady produkcyjne, gdzie naprawdę ludzie są w bliższym kontakcie, produkują, nie zawieszają produkcji, bo oni budują nasz produkt krajowy brutto i to od nich. I dzięki ich pracy przede wszystkim mamy my, urzędnicy, środki na płace.
Dobrze,
szanujmy pracę innych i szanujmy siebie.
Tak, tam chodziło między innymi właśnie o te przegrody, że nie wszędzie one się pojawiły, ale dobrze. Ostatnie pytanie.
Nie ma takiej potrzeby.
Jeśli tak pani uważa, no to widocznie tak musi być. Proszę powiedzieć, ostatnie mam pytanie. Dlaczego miasto nie chce podpisać umowy z PKS? Przewoźnik realizuje część połączeń na terenie miasta, no ale nie może dostawać z tego tytułu dofinansowania, bo nie ma stosownej umowy z ratuszem, a powiat traci z tego tytułu właśnie pieniądze, które może przeznaczyć na swój rozwój i to jest, jeśli się nie mylę, 1 000 000 zł rocznie. W przyszłym roku to będzie chyba nawet 1,5 miliona zł. Czy tutaj nie może być jakiegoś porozumienia?
Absolutnie. Media nie są miejscem do tego, żeby jakiekolwiek tego typu dyskusje były, bo nie chciałabym być, nie wobec, bo to nie chodzi o porozumienie z PKS-em, tylko ze starostwem, jako ewentualnym organizatorem transportu po mieście Słupsku. Taką funkcję organizatora transportu publicznego w mieście Słupsku pełni ustawowo prezydent miasta i ta ustawa jest obowiązująca. W związku z tym nie chcę publicznie mówić o rzeczach, które są po prostu niezgodne i z przepisami prawa i z innymi zasadami. Powiedziałam, organizatorem przejazdów komunikacją zbiorową po Słupsku jest prezydent miasta. Przewozy powiatowe są w gestii starostwa i starostwo organizuje przewozy od granicy miasta po całym powiecie.
Ale wozi też ludzi po mieście i tutaj właśnie jest ta wątpliwość, że mógłby to robić i robi to, ale mógłby na tym jeszcze dodatkowo dostać pieniądze, co by służyło wszystkim.
To tak w ogóle nie można mówić, to nie o to chodzi. Te pieniądze, te środki są po to przeznaczone, żeby likwidować białe plamy w terenie, czyli żeby przewoźnicy regionalni dojeżdżali tam, gdzie do tej pory komunikacji zbiorowej nie było, albo żeby ją wydłużać. I to jest najważniejszy sens tych dopłat. Tak?
Dobrze, to tak już na sam koniec. Będziemy mieli w tym roku świąteczny klimat na ulicach Słupska. Wygasły umowy na te iluminacje tutaj w centrum miasta i pytanie, czy tutaj, no bo sytuacja jest ostatnio trochę, można powiedzieć, smutna. Czy można od grudnia rozweselić
dlatego
trochę, poprawić nastroje,
przełamać
te nastroje świątecznym nastrojem na przykład właśnie.
Tak jest. Tak jest i to jest też mój bardzo ważny cel i zadanie, tak jak powiedziałam, szalenie ważna dla nas wszystkich jest atmosfera i to poczucie, że święta są naprawdę, mimo pandemii jest potrzebna różnym, wielu mieszkańcom naszego miasta i te iluminacje świetlne będą w części ograniczonym, w części nowym charakterze. Dzisiaj o 14 spotykam się z czwórką sponsorów, między innymi jednej z takich bardzo pięknych iluminacji, które będzie miało miejsce na Starym Rynku. Włączają się w to oświetlenie Słupska także prywatni przedsiębiorcy, co najmniej 6 przedsiębiorców z różnych firm będą o tym mówiła, także publicznie, kiedy to już zafunkcjonuje, będziemy dekorowali Starzyńskiego, tak jak w ubiegłym roku, ten skwer bardzo pięknie zafunkcjonował. Będziemy także oświetlali Park Sienkiewicza, chociaż nową formą podświetlania drzew, zgodnie z tym, co ostatnio na Radzie Miejskiej mówiliśmy. Na to przeznaczamy środki tak, żeby już te drzewa były podświetlone przez wiele, wiele kolejnych lat, barwną, zmieniającą się świetlną iluminacją. Także charakter świąteczny będzie. Dodatkowo powiem, że napisałam pisma, już 2 tygodnie temu wysłałam do wszystkich podmiotów działających w Słupsku i przedsiębiorców i szkół i sfery edukacyjnej i kulturalnej o to, żeby pomyśleli i spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych do wszystkich podmiotów, żeby pomyśleli o jakichś chociażby drobnych iluminacjach na swojej ulicy, przed domem, w parku, w skwerze, tam gdzie mieszkają i wierzę w to, że będzie odzew, że wystarczy jedno drzewko na jakimś skwerze podświetlone przez spółdzielnie mieszkaniową czy wspólnoty mieszkaniową, żeby ten charakter świąteczny był, więc ogłaszam o to pospolite ruszenie rozświetlenia Słupska na okres świąteczny wszędzie, gdzie to jest możliwe, a Urząd Miejski Miasto Słupsk także będzie to czyniło w tych miejscach tradycyjnych. Plac Zwycięstwa, Stary Rynek, Nowobramska, Bema, Park Sienkiewicza, Mostnika i te okolice centrum miasta.
Prezydent Słupska, Krystyna Danielewska.
Wesołych świąt już nośmy w sercu.
jeszcze możemy z tym poczekać, ale niektórzy już święta obchodzą w listopadzie, także z tym też nie ma problemu. Krystyna Danielewska, wojewódzka, prezydent Słupska była naszym gościem. Pani prezydent, bardzo dziękuję za to spotkanie, że tak powiem, radiowe i życzę dużo zdrowia, oczywiście. Dziękuję jeszcze raz.
Wzajemnie, dbajmy o siebie.